dwukrotnie dzisiaj ryzykuję. Po pierwsze, nie będzie to kazanie, ale z uwagi na to, że w środę raczej powinny się odbywać wykłady, więc posiliłem się troszeczkę na troszkę inną formę. Będzie to wykład. Druga rzecz, ryzyko polega na tym, że dotykam dzisiaj bardzo trudnego tematu, w którym wcale się nie uważam za wielkiego specjalistę, chociaż sam odkrywam w sobie Boże powołanie do tego, żeby tworzyć muzykę, grać, śpiewać na chwałę Pańską i to robię od 20 paru lat. Gram ze świetnymi muzykami, ale absolutnie nie uważam się za specjalistę. Jeżeli ktoś uważa, że jest specjalistą od uwielbienia, jedynym i tylko on jest w stanie nauczać, no to jest w takiej pozycji chyba dość trudnej, siebie stawia. A spróbuję w czasie tego wykładu udowodnić. Dlaczego jest to ryzyko? Nie dlatego, że mogę przedstawić tutaj swój pogląd i możecie się z nim zgodzić lub nie, ale ryzyko dlatego, że jest to temat, który, a będę dzisiaj mówił o uwielbianiu Pana Boga, temat, który przez stulecia był tematem, który powodował różne reakcje. No bo pomysłów jest 1000 na formę uwielbienia. I dzisiaj pozwólcie, że troszeczkę, mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, ponieważ chciałbym, żebyśmy spróbowali zmierzyć się z pewnymi mitami i pewnymi określeniami, które słyszę w różnych miejscach, gdzie jeżdżę, w różnych kościołach, dotyczących formy albo to, co nam grozi, określenia tak zwanej jedynej prawdziwej formy oddawania Panu Bogu czci w duchu i w prawdzie. Jak już powiedziane, w duchu i w prawdzie, to jest to, wydaje się, już sprawa zamknięta i niepodlegająca dyskusji. Ale co to znaczy? I dzisiaj chciałbym dotknąć kilka drażliwych tematów, absolutnie nie podając jednego rozwiązania. Powiem dlaczego. Ponieważ w uwielbieniu Boga chodzi o zupełnie coś innego niż formę. Na formę się umawiamy. Na formę jest pewna zgoda. Wiadomo, że przy grupie kilkuset osób nigdy nie będzie tak, że będzie jedyna forma. Jaka jest właściwa? No ta, która mi się podoba. Ale to nie jest kościół Roberta Kasprowicza, w którym mają być grane piosenki, które się podobają, pieśni, które się podobają Robertowi Kasprowiczowi. To jest Kościół Jezusa Chrystusa, bardzo różnorodny. I dzisiaj chciałbym was zabrać taką wędrówkę troszkę po historii, więc ta pierwsza część będzie taka trudna. Nie rzucajcie, proszę, pomidorami, kamieniami we mnie. Pomidory się robią coraz lepsze. Ale zakończę czymś, myślę, bardzo ważnym, bo jest to wykład oparty na Bożym Słowie. Więc zajrzymy do Bożego Słowa, poszukamy tych określeń uwielbienia, które znajdują się w Starym Testamencie. Bo Nowy Testament jakoś za dużo na temat tego uwielbienia nie mówi. Jest gdzieś jakiś fragment mówiący, no nie gdzieś, w Ewangelii, że odśpiewawszy hymn wyszli, tak, po wieczerzy. Kołaczą nam gdzieś w głowie słowa o tym, że poprzez hymny i pieśni duchowne zachęcajcie się. No tak, ale czy ta pieśń duchowna to jest wtedy, kiedy gra zespół, czy kiedy gra jedna osoba? Czy kiedy mam zamknięte oczy, kiedy mamy otwarte oczy? Czy kiedy jest tempo większe niż 80, czy utworu, czy niższe? Czy jak gra perkusja, to jest dobrze, czy źle? Ale to do tego za chwilę. Psalm 140, proszę nie wyświetlać tego fragmentu, mówi tak. Uprzedziłem cię, Bartku. Wiem, Panie, że Ty wspierasz tylko lud pokorny. Sprawiedliwość mu dajesz, udzielasz pomocy. Zgadza się? Tak? Słuchajcie. I tylko ten, kto Cię sławi z wielkim dziękczynieniem, tylko ten, kto Cię sławi z wielkim dziękczynieniem, żyć będzie na wieki w Twojej obecności. też się zgadza, czy nie? Zobaczcie. Sławić Boga z wielkim dziękczynieniem. Jak masz dziękczynienie, to jest takie słowo, wcale nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do Kościoła, w naszym języku polskim. Ale jak masz serce, naprawdę jesteś za coś komuś, wyobraźcie sobie, wdzięczni, to nie patrzycie na innych. To jest jakby wasza sprawa z tą osobą. Jeżeli ktoś wam wyświadczył dobro, a mam nadzieję, że macie takie doświadczenia, które was zaskoczyło, ktoś był dla was niesamowicie miły, czy pomyślał o was, czy zrobił wręcz coś, co spowodowało, że macie łzy w oczach ze wzruszenia, to jest jakieś, coś się dzieje między wami a tą osobą. I tak samo jest z Jezusem. Uwielbienie Boga nie odbywa się tylko w tej części zwanej uwielbieniem, kiedy grają instrumenty lub nie grają instrumenty, kiedy śpiewamy, nie śpiewamy. Ja przez kilka lat byłem związany z misją CSM, której dyrektorem jest Adam Kosewski. I bardzo często używaliśmy takiego określenia, że uwielbienie to styl życia, tak naprawdę. To nie jest... Uczyliśmy tych młodych ludzi, którzy bardzo chcieli fajnie grać na instrumentach i oni tam godzinami chcieli ćwiczyć i doskonalić się w tym. Uczulaliśmy, że tak naprawdę cały dzień pokazuje. Ja wiem, że to są takie może nawet frazesy po pewnych już wielokrotnym powtarzaniu, ale czyż tak nie jest? Czy tak nie jest? To jest tak, jak wyrażacie miłość do swojego współmałżonka. Jeżeli od rana do wieczora jesteście razem, komunikujecie sobie wasze przywiązanie, to, że polegacie na sobie, a może pojawi się miłe słowo w ciągu dnia, nic nie trzeba więcej tłumaczyć. To po prostu jest. Ta chemia, ona funkcjonuje. Myślę, że podobnie jest z życiem świadomym człowieka wierzącego, który wie, co Panu Bogu zawdzięcza. I chcę was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście wyrzucili z głowy określenie uwielbienie. Oczywiście my się posługujemy, grupa uwielbiająca, prowadząca uwielbienie, część nazwana uwielbieniem, ale żebyście troszkę zdecydowanie szerzej pomyśleli o uwielbieniu niż tylko w formie muzycznej, która może się podobać, ale nie musi. To, co się jednemu podoba, drugiemu się nie podoba. Skoro Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, tak mało tak naprawdę daje wskazówek dotyczących tego muzyki w Kościele, tego, jakie są formy te muzyczne uwielbienia Pana Boga w muzyce, to czemu to zagadnienie przez stulecia przyczyniało się i nadal się przyczynia do wielu podziałów w obrębie chrześcijańskich społeczności? A może właśnie dlatego, że tak naprawdę w tym uwielbieniu Pana Boga najmniej chodzi o formę, a bardziej o treść. Kiedy się skupiamy za bardzo na formie, za bardzo, kiedy przeszkadza mi czy tobie coś i zaczynasz więcej myśleć o formie niż o tym, czym to jest, to może zaczyna coś tam kiełkować w nas. Jakiś taki korzeń goryczy, który powoduje, że wybuchamy, że formujemy jakieś zdania, potem jeszcze komunikujemy innym. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby nie być krytycznym, bo sam jestem krytyczny względem siebie, staram się być względem tego, co jest na nabożeństwach, jak to robimy. Bo może właśnie nie chodzi o to, o tą formę, o to, co widzialne, w zasadzie słyszalne. Bo przecież Bóg nie słucha muzyki, która płynie z systemu nagłośnieniowego. Bóg nie potrzebuje tego. On słucha muzyki, oczywiście również tego, co tu się dzieje, ale przede wszystkim usta są połączone z sercem, powinny być. I on słucha tej twojej pieśni, tego, co ty robisz. No dobrze, ale co robić, jak coś mi się nie podoba? Co robić, jak przeszkadza mi to, że bas jest za głośno, albo że albo że znowu stare pieśni grają, tak? Czy ja poproszę osoby poniżej 30 roku życia, żeby podniosły rękę na sali, poniżej 30. Znaczy widziałem 3 ręce, podejrzewam, że powinna być 1, ale to takie delikatne podejrzenie. Wiecie, jest takie przysłowie, nie pamięta wół jak cielęciem był i za chwilę o tym też będę mówił, bo my z wiekiem się przyzwyczajamy do pewnych form, coś nam bardziej pasuje. Ja mówię o sobie, ja mówię o moich rozterkach. Mi się wydaje, że ja ciągle jestem młody, tak? Pierwszy szok był taki, kiedy mój syn kończył 13 lat, a to było 7 lat temu. Powiedziałem, to zaproś kolegów na kręgle. Pojechaliśmy na kręgle, tam chyba z trójkę kolegów zaprosił. No i taki dumny tata, taki pomysł miał świetny z tymi chłopcami 13-letnimi. I mówię, to co? Wykupiłem tor, to co gramy? Mogę z wami zagrać? A oni... Aha. Zrozumiałem, że... Nie jestem mile widziany. To był taki pierwszy wstrząs. No bo przecież Pan Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne. Pan Bóg patrzy na serce z pierwszej Samuelowej. Pamiętacie tą historię, kiedy przyszedł prorok Samuel i wybrał sobie jednego z synów Isajego na króla, bo był taki fajny. Co więcej, to, że ktoś jest świetnym muzykiem, nie oznacza, że jego serce jest w porządku. To bardzo często tak się dzieje, że to właśnie ci tak zwani słabsi muzycy to są ci, na których można polegać. To są ludzie, którzy mają serce do tego. I ja się kieruję taką zasadą właśnie. Sam Panu Bogu daję swoją dostępność do siebie. Jeśli mogę gdzieś usłużyć, to służę. Przychodzi mi grać z o wiele lepszymi ode mnie i o wiele słabszymi ode mnie. I mi to postanowiłem, żeby nie będzie to przeszkadzało. Że nie na tym to polega. Fałsz. Fałszywy dźwięk. To jest źle zagrany albo źle zaśpiewany. Zdarzają się. Też z latami nauczyłem się coraz mniej tym przejmować, wiecie. Bo czasami fajnie mi gdzieś tam koncert poszedł. Zadowolony z siebie jestem, bo się dobrze słyszałem i czysto uderzałem dźwięki, takie zadowolenie. A czasami było zupełnie inaczej. I ktoś przychodził i zdawał relację i mówił o tym, że spotkał się z Panem Bogiem w czasie tego koncertu, więc przestałem na to zwracać uwagę. Oczywiście dźwięk źle zagrany, zaśpiewany drażni uszy. I podkreślam to, że należy pracować nad tym, żeby to nie drażniło, bo przecież Pan Bóg też zasługuje na dobrej jakości wykonywaną muzykę. To jest wspaniałe, że w tym zborze mamy tylu wspaniałych muzyków, mamy wiele talentów i szczególnie ci najwięksi oczywiście są zajęci, ale jak tylko mogą, służą i jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny za nich. Bo to wpływa na budowanie Bożego Królestwa. Ale chciałbym zaryzykować takie stwierdzenie, że taką definicję, że jedyny fałsz, którego Pan Bóg nie akceptuje, to jest ten dysonans, to niezgodność między tym, co śpiewam lub gram, a tym, co tak naprawdę jest tutaj. To jest najbardziej obrzydliwa rzecz, którą możemy zrobić. Takie uwielbienie, wiecie... Na pokaz. Nigdy nie byłem w pozycji, żeby powiedzieć, że ten robi to na pokaz, a ten nie robi. Staram się nie stawiać siebie w pozycji sędziego, bo nikt mnie do tego nie upoważnił. a na pewno nie Pan Jezus. Czy na pewno masz w Twoim sercu wdzięczność i wywyższenie dla Twojego Boga? I chcesz o tym zaśpiewać lub zagrać? Dzisiaj będę też mówił za chwilkę o tym, że instrumenty też pewną rolę wykonują. To nie jest tylko, że łatwiej się śpiewa. Ponieważ instrumenty też są narzędziem oddawania Panu Bogu chwały. Co więcej, na instrumentach można wygrać, zagrać rzeczy, które są w harmonii z treścią. Co więcej, na instrumentach można zagrać coś, co jest z Ducha Świętego. Coś, co powoduje ulgę. Coś, co zapowiada pewne rzeczy, które Pan Bóg chce swojemu Kościołowi przedstawić. Pamiętam pewną siostrę z czasów moich studenckich poznań, początek lat 90. Byliśmy w takim kościele, kiedyś w niedzielę, kościół Arka. On chyba dzisiaj już nie istnieje. Tam się różne kościoły inne potworzyły. I pamiętam, to była chyba twoja szefowa, Ania, nie? W tamtym czasie, Madzia. Stała za mną i bardzo głośno i pewnie śpiewała. Przypuszczam, że nie zdawała sobie sprawy, że aż tak bardzo fałszuje. Na szczęście nie służyła w grupie prowadzącej uwielbienie, ale powiem wam szczerze, że trudno było mi się na tym uwielbieniu skoncentrować, nie z tego względu, że mi bardzo przeszkadzał ten fałsz. Byłem wzruszony tym, że ktoś wyśpiewuje dla Pana Boga z głębi serca coś, co po prostu w nim jest. Ja wiedziałem, że ona taka jest, ona była prawdziwa w tym. Dla mnie to jest piękne. Niekoniecznie musisz stać tu przy mikrofonie, ale jeśli fałszujesz, ten fałsz, jeżeli nie ma tego fałszu wewnętrznego, ukrytego, bo taki jest problem, wiecie, nasz, że jak coś widzimy na zewnątrz, tak, to tak łatwo wskazać palcem, że to jest złe, tak? A ten pali papierosy, a ten robi coś tam, a ten fałszuje. Co z tego? Pewnie w grupie prowadzącej uwielbienie nie będzie. Więc to było piękne. To było moje piękne doświadczenie. No właśnie, która z form uwielbiania Pana Boga w Kościele jest ta prawdziwa? Ta w duchu i prawdzie. Skoro w duchu, to tak naprawdę nie widzimy tego. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić naszymi uszami. Więc zaryzykuję takie stwierdzenie, że to, co się formy uwielbienia na nabożeństwie, to jest kwestia umowy pewnej. Na coś się decydujemy. Tak? My, jak wiecie, od 2 lat pełnię taką funkcję trudną i wymagającą korelowania służby muzycznej i powtarzania aż do znudzenia o tym, żeby, jeżeli ktoś się modli, to żeby raczej głośno nie grać, tak? No ale czasami ktoś tam się wybaczcie, to są wpadki, to jest proces uczenia się, wybaczcie nam to. Czasami perkusista jest zamknięty, jest, nie słyszy, on tam po prostu ma słuchawki na uszach, on nie wie, co się dzieje. Wydaje mi się, że jak ktoś się prowadzący uwielbienie się podrapał, to znaczy, że on już ma zacząć grać. To są, wiecie, techniczne uwagi. Jeżeli ktoś tutaj nie gra, nie jest to takich rzeczy nie wie. Więc wybaczcie nam takie sytuacje, one się czasami zdarzają. Oczywiście będziemy pracować, żeby to było coraz lepsze. Więc chcę powiedzieć, że na przykład w Toruniu, w zborze, w którym byliśmy poprzednim, nie było takiej sytuacji, że ktoś z sali, a ta sala na przykład jest bardzo duża w porównaniu z tą toruńską, ktoś z sali mógł powiedzieć modlitwę gdzieś tam z tyłu, bo gdzieś nie byłoby słychać. Więc był mikrofon z przodu w czasie uwielbienia wystawiony i kto chciał, taki obowiązek, pastor powiedział, słuchajcie, umówiliśmy się, robimy tak, że jeżeli chcesz coś powiedzieć, wychodź, żeby wszyscy słyszeli, powiedzą amen lub nie powiedzą amen. Jest mikrofon. Tak? Więc wiecie, to są kwestie pewnej tradycji, do której jesteście przyzwyczajeni. I tych rzeczy nie można od razu łamać i niekoniecznie one są niewłaściwe, jeśli tak funkcjonują. To jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś uzgodnień. No więc jaka z form jest właściwa? Jak już powiedziałem, no jest jedna ta, która jest po mojej myśli, tak? Ta by była świetna. Gdyby w tym zborze była tak wielka różnorodność, że grają zespoły całe, ale też grają indywidualni, raz jest mocniej, grana muzyka raz słabiej, zawsze jakiś miks jest, powiedzmy, utworów starszych i tych współczesnych, to by mi się bardzo podobało. I jak zauważyliście, ja gram w różnych składach, w różnych zespołach, czasami samemu przychodzi mi grać. I dla mnie to nie ma żadnego problemu. Dla mnie forma jest naprawdę formą, po prostu. Liczy się treść. Co robimy podczas uwielbienia? Jakie mamy wskazówki? To, co w zborach zielonoświątkowych nie stanowi problemu, mianowicie podnoszenie rąk, tak? W różnych zborach jest to problem. Czasami te ręce są bardzo ciężkie i trudno je podnieść. Też za chwilę o tym będę mówił przy... Wybaczcie, dzisiaj podzielę ten wykład na dwie części. Pierwsza to są takie luźne myśli i trochę faktów z historii. Druga część już zajrzymy do Bożego Słowa. Dobrze? Więc pierwsze to Mateusza 2:8. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznoszą czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Więc to nie chodzi o to, żeby były tylko czyste, żeby tylko podnosić ręce. Oczywiście chodzi o to, żeby było bez gniewu i bez swarów, tak? Ale taka forma podnoszenia rąk w Izraelu miała miejsce, tak? Więc Paweł, apostoł, pisze do Tymoteusza, który przekazywał następnym, że taka jest forma. I oni działali w różnych, wiecie, nacjach, tak? To był świat grecki, to był świat kultury rzymskiej. Oni do pogańskich miast, gdzie tych bóstw było pełno, przychodzili i z normami jakimiś moralnymi, które były zupełnie obce dla codziennego mieszkańca, ówczesnego mieszkańca tamtych miast. To była rewolucja, jak na tamte czasy. W psalmie też to czytamy w 134. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Więc Hebrajczycy nie mieli problemu, Żydzi nie mieli problemu z podnoszeniem rąk. A my to robimy, tak? To dla nas też chyba jakiegoś problemu nie ma. Co więcej, był prowadzony śpiew na pewno w świątyni. Pamiętacie, byli ci kantorzy, byli śpiewacy i to byli bardzo dobrzy śpiewacy. Jeżeli kiedyś słyszeliście kantorów żydowskich, którzy śpiewają, to są bardzo mocne głosy, mocno osadzone. Śpiewajcie Panu, kto mieszka na Syjonie. Pewnie ja bym się w ogóle nie nadawał, bo nie potrafię tak śpiewać jak oni. Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego. Psalm 30. Wysławiajcie Pana, święci Jego i wyznawajcie święte imię Jego. 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Do nowej pieśni za chwilę przejdziemy. Śpiewaj Panu cała ziemia, śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię. Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Pamiętacie, zwiastowanie to jest zapowiadanie. Zapowiadanie zbawienia od Pana Boga, którego oczekujemy. Tak? Psalm 98 mówi, grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie. Zastanawiam się, no bo to jest ta cytra, są cymbały, tak? Cymbały to wiecie, że to są talerze po prostu tak naprawdę. Te od perkusji, czy tam metalowe. Bębny, chwalenie Pana na bębnach. Zawsze zastanawiałem się, jak można jakby wyrzucić pod kątem teologicznym granie na bębnach, bo to się kojarzy z Afryką, tak? Skoro jest to w Bożym Słowie i to jest zupełnie, dla mnie to było trudne jakby do przyjęcia. Ale mówię dzisiaj o takim zmaganiu się, nie obrażajcie się na mnie, takim zmaganiu wewnętrznym. Klaskanie. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Panu głosem radosnym. Psalm 47 tak mówi. Więc klaskanie również przystoi. Byle dla Pana. Oczywiście ktoś może przyjść, aha, zagrali piosenkę, to trzeba klaskać. Nie. Oczywiście my wszyscy wiemy, bo to jest ustalone między nami, że jest to forma uwielbienia dla Pana Jezusa. To nie jest forma dla wykonawcy, to nie jest nagroda dla tych, którzy wykonują, tylko jest to forma uwielbienia Pana Boga. Jeśli nie miałbym gitary, jeżeli perkusista nie miałby pałeczek, pewnie też by klaskał. No właśnie, może wprowadzimy taką zasadę. Fragment jeszcze z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem. A no właśnie, ten wielki głos. Za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówi do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, jeśli ci milczeć będą, kamienie krzyczeć będą. Pan Bóg nie ma nic przeciwko głośnemu wyrażaniu chwały, tak? Oczywiście jak ktoś będzie, wiecie, wam do ucha krzyczał, no to można zwrócić uwagę, tak? Ale jest to, jak najbardziej mieści się w kanonie Pisma. Oczywiście nie będziemy teraz, wiecie, mówić, no to teraz, jak nie krzyczymy, to nie ma prawdziwego uwielbienia. I znowu, wiecie, znowu schodzimy w ogóle z tematu uwielbienia Boga do tematu jak. A to nie o to chodzi. To jest zupełnie jakby minięcie się z celem w tym zastanawianiu się. Teraz musicie mi wybaczyć to. Znaczy musicie, możecie, mam nadzieję, że wybaczycie, ale trochę moich myśli, które przez lata we mnie kiełkowały i dość brutalne niektóre z nich są, dlatego że sam się rozprawiałem z nimi. Dlaczego tak łatwo stajemy się specjalistami od muzyki w kościele, często mając niewielkie pojęcie o podstawach, o ciężarze tej służby, ale też o różnorodności na różnych kontynentach, na obliczu całej Ziemi. Gdybyśmy zrobili teraz szybko taką wędrówkę, jakieś może przygotuję taki materiał z uwielbienia w różnych miejscach na świecie Pana Boga, w kościołach, to byśmy mu po prostu oczy przecierali ze zdziwienia. Jeżeli kiedyś słyszeliście cyganów, którzy w Polsce w zborach cygańskich uwielbiają Pana Boga, to jest normalnie, wiecie, festiwal Romów w Ciechocinku po prostu, nie? To jest taka forma, nie? Czy mi się to podoba? A jakie... Co ja do tego mam? Nie jestem cyganem, nie jest to zbór cygański. Co mi to przeszkadza? Chińczycy, pamiętacie, znacie historię z Chin, z kościoła prześladowanego, który się bardzo pięknie rozwijał. Oni śpiewali, nie wydając głosu, bo się bali represji. No i trzeba mówić, że nie, no, że to trzeba być ekspresyjnym, tak? Im dalej na wschód, wiecie, tym ta ekspresja jest coraz mniejsza. Te azjatyckie państwa to raczej... To, raczej zamknięte oczy, łzy cieknące po policzkach i uwielbiają dla Pana Boga. Oni się nie zastanawiają, wiecie, nad tym. Oni nie muszą się na nic nakręcać. Oni nie muszą... zmuszać się do czegoś, bo to jest właściwe. Nie chodzi o formę. Chodzi o uwielbienie Boga. Gdybyśmy słuchali pewnie indiańskich, jakichś natywnych Amerykanów uwielbienia, to byśmy powiedzieli szamanizm. Afryka? Widzieliście kiedyś afrykańskie kościoły? Albo słyszeliście kiedyś na przykład, byś jakiś w czarnym, ja nie byłem jeszcze w czarnym kościele, takim, wiecie, złożony z ludzi ciemnej skóry, gdzie muzycy po prostu są przedni. Tam praktycznie co drugi gra na instrumentach i grają tak, że Polacy po, wiecie, akademiach muzycznych muszą się uczyć i nigdy nie będą po prostu brzmieli tak jak oni. Tak, już nawet nie mówię o śpiewie, tylko mówię o muzyce na instrumentach. Tam po prostu aż gorąco jest. Oni wychodzą spoceni po 3 godzinach nabożeństwa, a kaznodzieja tak ekscytuje się Bożym Słowem, że w pewnym momencie zaczyna krzyczeć i śpiewać, wyśpiewywać część kazania. W tym momencie bębny zaczynają grać, ludzie wstają. Oni, widzieliście jakieś takie nabożeństwa? Mają ręczniczki w rękach, co chwilę sobie twarz wycierają. To są formy. Czy Czy my mamy tak robić? To wiecie, trochę czasami groteskowo wygląda, jak się ogląda takie przeniesienia tych form do Polski. Tak łatwo znajdujemy czas na jałowe dyskusje, zamiast samemu uwielbiać Boga. Tak, wybaczcie, ale przeczytam to, co napisałem. Chcemy zbawiać zbory, leczyć kościoły, których nigdy nie byliśmy i być może nigdy nie będziemy. Jakie to ma znaczenie, że napiszę coś na Facebooku? Jakie to ma znaczenie, że wyrazisz swój osąd? Żadnego. Kogo to interesuje? Czy to znaczy, że nie mam mieć zdania? Nie, no mogę mieć swoje zdanie. Ale to nie jest, wiecie, to nie jest rzecz, która mnie dotyczy. Ja, mi szkoda życia jest po prostu na robienie zestawień i zastanawianie się, co jest dobre, co jest niedobre. Jeżeli wyrażasz swoją opinię na Facebooku, ja zauważyłem, czasami to ktoś się nie, za chwilę ktoś się nie zgodzi. A jak... Najciekawsze, że dość często o tę opinię nikt nas nie pyta w ogóle. Ktoś się pokłóci z nami i do niczego to nie prowadzi. No chyba, że lubisz się denerwować. Tak? Ja nie lubię. Prowadzę też swoje strony internetowe i przyjąłem taką zasadę, że są to tylko i wyłącznie strony informacyjne. Odbijam piłeczkę od razu, kiedy ktoś próbuje mnie zaczepić, zadać pytanie, co ja sądzę na ten temat. Jak ktoś się nie cieszy, że mnie widzi, a zadaję pytanie, co ja myślę na temat tego czy tego, to ja nie jestem zainteresowany taką rozmową. Pozwalam sobie nie odpisywać, czy nie odpowiadać na takie pytania. Bo nie mam takiego obowiązku, ani pozycji. To jest moje zdanie oczywiście. Więc no właśnie, a my w Bielsku. Ja wiem, że pewnie są ludzie spoza Bielska. Ci, którzy spoza Bielska są, mam nadzieję, że też coś z tego wyniesiecie, bo jak my postrzegamy to uwielbienie Pana Boga? Czy rzeczywiście jesteśmy na tyle mądrzy, żeby nie ograniczać tego do formy? Musimy naprawdę być czujni i mądrzy, żeby swoje życie tak prowadzić i przyszłość tego Kościoła, żeby naprawdę nie tracić, wiecie, czasu, energii, sił, zdrowia na jałowe dyskusje. Bo warto zmierzyć się ze swoimi oporami. 2 lata temu w wakacje miałem przywilej służyć w jednym z... Znaczy nie w jednym, no w jednym kościele w południowym Teksasie. To jest kościół, w którym w ciągu tygodnia jest około 6000 ludzi na nabożeństwach i grałem przez cały czas, czyli na środowym, w sobotę i dwa niedzielne uwielbienia, tak zwane. I przyglądałem się oczywiście przez ten czas bardzo intensywnie życiu kościoła. Codziennie byłem, pracowałem ze wspaniałymi ludźmi. Widziałem, jak oni jakby nie dyskutują naprawdę na tematy, które są nieistotne. I można powiedzieć, wiecie, no pojechałem bardzo takim otwartym sercem, bo wiedziałem, że to są moi przyjaciele, że przyjmują mnie z otwartymi rękami. Że nie dość, że wiecie, jak to Amerykanie, bo potrafią człowieka podbudować. Powiedzieć, słuchaj, bardzo się cieszymy, dla nas przywilej, że jesteś z nami. Cieszymy się, że możesz z nami śpiewać i grać. I przez te 2 miesiące będąc, przyglądałem się kościołowi bardzo współczesnemu. Takimi, wiecie, na dzisiejsze czasy, bo i sala, i funkcjonowanie, cała produkcja, wiecie, kamery, światła, uwaga, dymy, gdzieś tam puszczane czasami. No i uczciwie powiem, słuchałem tego, patrzyłem, jak to funkcjonuje, czy to dla nich ma jakąś wartość, czy oni mówią, że to jest właśnie jedyny sposób uwielbienia Boga. Nigdy nic takiego nie słyszałem, ani na żadnym etapie do mnie to nie przechodziło. Nie mówię tego po to, żeby chwalić ten Kościół, tylko bo nie warto przenosić czegoś. Ja, to jest moja obserwacja, w wielu miejscach się po prostu kopiuje coś, bierze się kalkę i się uważa, że to jest właśnie to. Że jak kaznodzieja będzie miał trampki, to będzie fajnie. To będzie Kościół po prostu taki duchowy. I znowu wracamy, wiecie, do formy. Znowu po prostu nie w tym rzecz. Nie o to chodzi. Więc przez te 2 miesiące, uwierzcie mi, zapisywałem sobie pytania, na które starałem się przez 2 miesiące. To są pytania do mnie były skierowane. Obserwacje tego, co się ze mną dzieje, jakie ja mam przyzwyczajenia, jakie ja mam blokady, jakie ja mam myślenie. I więc przez te lata tak słucham różnych pytań, tak? Muszę je zadać tutaj również za tej kazalnicy, bo to jest nasze życie. Dlaczego, jeśli rozmawiamy o tym na korytarzu czy między krzesłami, dlaczego nie mówić stąd? Przecież chcemy być uczciwi, tak? No tak, ale że nie był to koncert. Tak, żeby to uwielbienie był koncert. No oczywiście, że nie. Ale na przykład, dlaczego nie? To zadaję pytanie. Dlaczego nie 1 czy 2 utwory? Dlaczego czasami właśnie taka forma? Przecież Bóg zasługuje na pięknie zagraną muzykę, kompozycję. Ja nie muszę wszystkiego znać. Mogę usiąść, posłuchać i przeżyć z tymi, którzy wykonują tą muzykę i śpiewają tekst i się zgodzić lub nie. Kiedyś to ludzie dopiero potrafili uwielbiać Boga. Jacy ludzie? To ty byłeś między tymi ludźmi, czy nie? A dzisiaj co jest ze mną, tak? Oczywiście ja też moim dzieciakom mówię, kiedyś to braliśmy gitarę, szliśmy do parku, tak? Było nas 15 i nic, żadnego systemu nagłośnieniowego, nie trzeba. W niedzielę miałem przywilej grać koncert w Ustroniu, wysiadł prąd. Więc wzięliśmy tam to, co można było słychać, usiedliśmy przed sceną i zagraliśmy kilka pieśni w ogóle bez sprzętu. Potem prąd wrócił i wróciliśmy na scenę, więc wiecie, nabożeństwo się odbędzie bez prądu. To jest jakby wiadome, to nie w tym rzecz jest, tak? I zadam takie pytanie, a czy ty potrafisz uwielbiać Pana Boga, niezależnie od tego, czy podoba ci się forma, czy nie? Czy jedyna rzecz może, którą pamiętasz z ostatniej niedzieli, to jest to, co ci się nie podobało w tym nabożeństwie? Oczywiście ja też pamiętam, jeden z utworów miał za wysoką tonację. Nie potrafiłem śpiewać. A śpiewam dość wysoko. Ale nie pozwoliłem, wiecie, nie zmarnowałem tego czasu. Ja miałem czas intymności z Panem Bogiem. Gdzieś wyłączyłem się. Miałem naprawdę w czasie tej pierwszej części nabożeństwa, drugiej również, przeżyłem coś z Panem Bogiem w niedzielę. Właśnie niezależnie od tego, co miało miejsce, co według mnie było błędem. Jeśli nie mogę śpiewać, to może zgodzę się z treścią, może powiem głośno albo w duchu, powiem amen. Tak jest, Panie Boże. Ja też tak chcę, ja też tak wierzę. Ty wiesz, że ja tak wierzę. Ty wiesz, że ja Tobie tak ufam. Ja w ostatnią niedzielę rozmawiałem ze swoim Panem. Siedząc gdzieś tam. Powierzałem Jemu swoje sprawy. Nie zmarnowałem tej niedzieli. No pieśń radośniej to było to, tak? Jest nadal to, co najlepiej uwielbia Boga. A jeszcze lepiej śpiewnik pielgrzyma. Oczywiście proszę was, zrozumcie mnie dobrze, bo znowu wracam do formy. To są formy. Ja bardzo lubię śpiewnik pielgrzyma. Jak zauważyliście, czasami głównie w środę wyciągam jakąś pieśń z tych starszych, bo one mają treść po prostu, tak? Mnie dzisiaj plastikowe brzmienia nie interesują generalnie. To nie jest mój gust. Teraz, gdybyście posłuchali właśnie młodych ludzi poniżej 30, nie wiem, ty byłaś na konferencji w Gdańsku? No to nie byłaś. no to są naprawdę takie szokujące dość rzeczy, tak? Szokujące dla naszych uszu przyzwyczajonych do tych starszych pieśni. No i oczywiście to są młodzi, im się nie powie tego, poczekajcie, zobaczycie za 20 lat, tak? Bo teraz wszyscy to grają, wszyscy robią, potem wszyscy się z tym zmęczą, ale my robiliśmy to samo. Ja brałem gitarę, im bardziej smutna pieśń, tym byłem bliżej Pana, nie? I takie, ja miałem takie właśnie upodobanie właśnie w tych takich smętnych, takich, wiecie, na... Oczywiście nadal się jednak najbardziej w tym odnajduję i wolę, ja bliżej jestem, jak łatwiej mi po prostu przejść do Pana Boga, kiedy jest pieśń taka bardziej refleksyjna niż z mocnym tempem. Ale też się, że tak powiem, różne rzeczy wyraża przez pieśni, tak? Są pieśni radosne. No jak jest radosna pieśń, no to co? To ma być wolna i smutna? Jakby w melodii samej? Nie mówię w treści, w melodii samej. No nie. No jest pewien problem z tymi tak zwanymi lekkimi formami, tak? Ale jak tu jeden z muzyków powiedział mi: słuchaj Robert, no podjeżdżamy samochodem tutaj, ktoś słucha Radia Z, jakiegoś tam przeboju, przychodzi na nabożeństwo. No nie, tutaj w kościele to nie można tego słuchać. Tutaj w kościele to muszą być inne pieśni. Mówię o formie, tak? Mówię o tylko i wyłącznie o budowie utworu, o aranżacji, o instrumentach użytych. Mówię wam o tym dlatego, żebyście, błagam, nie rzucajcie pomidorami, żebyście sami spróbowali siebie jakby tutaj w tym troszkę... Z tej strefy komfortu, z tego naszego myślenia, które uważamy, że tak jest, bo ja też tak wielokrotnie myślałem, tak? Jak tworzyłem pieśń, na przykład, nie, ona jest tak natchniona, że w ogóle nie dotykaj w ogóle i ona jest świetna, tak? Ale znalazłem w sobie na tyle pokory, że poprosiłem Adam, czy Tomek, czy ktokolwiek, posłuchaj tego, co można z tym jeszcze zrobić? I ktoś mówi, wiesz co? Te dwa słowa się zlewają, jak śpiewasz razem. Może odwróćmy kolej. Może jakieś inne słowo, żeby się zgadzało z treścią z poprzedniego, że to nie było oczywiste. I zacząłem w ten sposób, wiecie, ja też, to jest w pewnym sensie, wiecie, taka jakby intymna sfera, tak? No bo ktoś coś wyraża, a ktoś powie, no tutaj. To wymaga na pewno pokory i odwagi, jakiegoś takiego. Nie było to łatwe. Nie jest to łatwe nigdy. No więc w jaki sposób mamy te nasze emocje wyrażać? No właśnie piosenkami emocjonalnymi, tak? Bo emocje to jest część nas. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby wszystkie pieśni takie były. To byłoby bez sensu. Ktoś kiedyś powiedział, dlaczego na przykład w Kościele Zielonoświątkowym nie ma pieśni, które byłyby stosowane na pogrzebach. Dlaczego tak mało tych pieśni jest? Teraz mówię o warsztatach dla ludzi, którzy piszą pieśni. Dużo się tłumaczy pieśni, natomiast rzeczywiście Polacy są bardzo zdolni. Jesteśmy bardzo, bardzo, mamy bardzo dużo dobrych muzyków. To jest olbrzymie pole do popisu, żeby Kościół miał w swoim zasobie pieśni na różne okazje, na przykład, tak? Tutaj troszeczkę kulejemy. Z kolei do radosnej muzyki taki tekst pokutny nie pasuje. Kiedyś Ania rozmawia, nie będę mówił słów tej pieśni, ale jednego fragmentu nie śpiewam, dlatego że po prostu nie zgadzam się z tym. I tyle po prostu. To jest moja, wiecie, to jest moja osobista refleksja. Sam miewam kłopoty z niektórymi pieśniami, ale czy wszystko musi być pode mnie? To jest, wiecie, jak czasami troszeczkę jak modlitwa o pogodę, tak? Turysta modli się o piękne słońce, a rolnik w tym samym czasie modli się o deszcz, bo mu po prostu nic nie rośnie i w ogóle. Jedne dla jednego za cicho i nudzi się i po prostu wie, no ciągle w tym kościele tutaj to i to jest, tak? A dla kogoś za głośno, no. Są wpadki, no, wybaczcie nam, po prostu zdarzają się. Każdemu. To jest część życia i procesu rozwoju. Żeby teraz przyspieszyć, mówię, pewnie nie zajmę tyle czasu, a to się rozgadałem. Więc różnorodność w Kościele to skarb i form uwielbienia to jest piękna rzecz. Ważne, żebyśmy byli na tyle w Bielsku Białej, w Kościele Filadelfia mądrzy, żeby nie pozwolić, żeby takie dyskusje, wiecie, przysłoniły istotę uwielbienia. Mówię tak, wiecie, tak przysłonić, żeby one tylko dotyczyły uwielbienia, bo uwielbienie to jest twoja osobista i moja osobista i naszego zboru i oczywiście będziemy szukać takich form, żeby one były dla nas jak największej ilości osób czytelne i jakby pod nas. Nikt jeszcze, wiecie, uniwersalnego klucza do serc Polaków nie odnalazł, tak? Gospelu czarnego takiego, tak się to nazywa, wybaczcie, powiedziałem czarnego, ale to jest czarny gospel, nikt w Polsce nie zagra, bo jesteśmy po prostu biali, tak? Nie ma szans. Wiele chórów brzmi jak chór Gawenda, nie wiem, jak pamiętacie, taki harcerski był chór. No to nie to jest. Więc warto szukać po prostu, warto urozmaicać też właśnie z tym zamiarem, żeby uczyć nas, żebyśmy się wzajemnie zachęcali do uwielbienia Pana Boga. Po to jest ta różnorodność, żeby ktoś miał czas pomodlić się, albo ktoś miał czas troszkę postukać nogą, kiedy zgadza się i jest radosny i zgadza się z treścią pieśni, która jest w takim abicie, w tym czymś takim szybszym zagrana. Bo kiedy jest zespół, ja bardzo uwielbiam, kiedy jest jedna osoba prowadząca, czy dwie osoby prowadzące, bo wtedy jest łatwo. Kiedy jest zespół, to jest skomplikowana sprawa. Ale kiedy jest zespół, jest to współbrzmienie, to się nazywa akord, bo akord to jest współbrzmienie dźwięków. I to nie jest 1 plus 1, czy 1 plus 1, plus 1 to równa się 3, tylko to się równa znacznie więcej. Kiedy następuje harmonia, to jest coś więcej niż zwykłe matematyczne dodawanie. Nie wiem, czy wiecie o tym, że jest taki gatunek Christopolo teraz powstał w Krakowie. To jest takie chrześcijańskie pieśni na disco polo. No to jest forma. No dobrze, teraz szybciutko coś z historii muzyki chrześcijańskiej. Mało wiemy na samym początku, co było. Praktycznie nie ma takich wskazówek w podręcznikach mówiących na temat historii muzyki chrześcijańskiej. Na pewno słyszeliście o takim domu modlitwy IHOP w Kansas w Ameryce, gdzie się modlą 24 godziny na 7 przez 7 dni w tygodniu, przez cały czas są zespoły i oni tam bardzo tak się modlą od lat już. Do Polski to przeszło, tak, są w różnych miejscach próbowane jakieś takie może weekendy 24/7. Co ciekawe, bardzo często środowiska katolickie przyjmują właśnie to, a ewangelikalne się podłączają. Ale IHOP, wiecie, jak ktoś powiedział, nic nowego pod słońcem się nie wymyśli. Okazuje się, że w Irlandii w VI wieku mnisi, a musicie wiedzieć, że Irlandia schrystianizowana w IV-V wieku przez świętego Patryka, to nie był taki katolicyzm, wiecie, rzymski. To był kościół zupełnie inny. Tam mnisi wtedy już w VI wieku taką formę uwielbienia dla Pana Boga sprawowali. Zapis nutowy pojawia się dopiero około roku 1000. Potem oczywiście pojawiają się organy. Wcześniej chorały gregoriańskie. Jeżeli zwrócimy uwagę na budowę kościoła, to nie bez znaczenia jest umieszczenie chóru, tak zwanego, tak? Bo jest prezbiterium z przodu, a z tyłu za ludźmi, którzy wchodzą, są organy i jest chór, dlatego że cała chwała miała do Pana Boga iść, a nie dla ludzi, którzy stoją z przodu. Dzisiaj my to przestawiliśmy trochę i zobaczcie, tutaj się, to nam już nie przeszkadza, że zespół stoi przodem do, że ktoś stoi frontem. Są zbory zielonoświątkowe w Polsce, które mają taką zasadę, że muzycy odwróceni są tyłem razem z ludźmi. Nie wiem, w którym kierunku. Nie wiem, co to ma, że tak powiem, wspólnego z tym, co tutaj jest. Zobaczcie, jak się przyzwyczajamy, jak po prostu czasami potrafimy różne rzeczy, ich wartość podkreślać, a gdybyśmy tak naprawdę głębiej trochę podkopali, to okazałoby się, że tak jest, no. Wybitni muzycy byli wtedy przez stulecia opłacani przez Kościół. Jan Sebastian Bach, bo wtedy zasada soli deo gloria, czyli tylko Bogu chwała się należała. Oni tak się podpisywali, nawet imienia, nazwiska nie pisali. Dopiero w XIX wieku epoka romantyzmu wprowadziła jakby, uwaga, kult twórcy. Tak? Wtedy zaczął się malarz liczyć, nazwisko, czy poeta, czy muzyk. Zaczęło się to jakby dopiero w XIX wieku. Tak? I dzisiaj mamy nazwiska. Tak, Robert Kasprowicz, inne rzeczy. To naprawdę wymaga dużo, oczywiście żartuję teraz, tak, ale trzeba rozumieć to po prostu, że tak ta historia się przechodzi. W 70-tych latach są hipisi w kościołach amerykańskich, przychodzą masowo brudni, z długimi włosami, ale to, czego nie można było im zarzucić, to kiedy stawali z instrumentami i uwolnieni od narkotyków i tego niemoralnego trybu życia, oddawali Bogu chwałę, to ludzie świadczyli o nich, że oni byli po prostu przezroczyści. Oni się nie przejmowali po prostu tym, jak wyglądali, jak się zachowywali, po prostu oddawali Bogu chwałę, byli przezroczyści i inni mogli z nimi razem uwielbiać. Potem oczywiście włosy pościnali pewnie. Lata 80. Popularność ruchu Vineyard, Kanada, Stany Zjednoczone. Ja sam w 90-tych pamiętam, jakiego uwolnienia doznałem, słuchając muzyki. To było takie jakby odkrycie ojcowskiego serca Pana Boga. Mi to bardzo służyło, bo byłem parę lat po śmierci mojego taty i wiele z tych pieśni bardzo jakby, wiecie, były takim balsamem dla mnie, po prostu leczyły mnie te wszystkie jakby niedobory, niedosyty. One służyły mi bardzo mocno. Lata 90. refreny, ale i też takie formy bardzo dobrymi muzykami, Hosanna, Maranata, różne formy takie, gdzie i zaczęły tu być tłumaczone w ramach pieśni radości, tak? W Polsce bardzo entuzjastycznie przybierane. Słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii na temat właśnie zboru bielskiego, że to był taki przodujący zbór, który wtedy właśnie te pieśni wprowadzał i ludzie przyjeżdżali z różnych miejsc zobaczyć, jak tu się uwielbia Pana Boga. A co dzisiaj z tymi przyjezdnymi jest? Ja nie wiem. Są do przodu może. Zobaczcie, jakie to jest mało wartościowe, nie? Ta forma. Jak jest może inaczej, może nie mało wartościowa, ale jak mam mniejszą wartość niż to, o co naprawdę chodzi w chrześcijaństwie. Więc nie dajmy się jakby tutaj oszukać tymi formami. Po 2000 roku pojawia się Hillsong, tak? Dzisiaj mówimy o właśnie kulturze Hillsong, tak? Jesteśmy przeciw często, ale się okazuje, no jaka ładna pieśń, to śpiewamy. No to śpiewamy, bo to są właśnie pieśni Hillsonga. To są te tak zwane starsze pieśni Hillsonga, bo potem pojawił się Hillsong United. To już nie było tej Darlene Check, która śpiewała właśnie te słynne pieśni. A dwa lata temu chyba pojawiła się jeszcze trzecia generacja Hillsonga, Hillsong Young and Free. To ci, którzy po prostu byli zachwyceni tym, powiedzieli, co to w ogóle jest? Jakaś dyskoteka. I wiecie, to tak... No i jaki skutek? Pojawiają się zbory w Stanach z młodymi ludźmi, którzy mówią, nie, my mamy dosyć takiej muzyki, my wracamy do hymnów i chcą pisać hymny takie starodawne. I wiecie, i to wszystko się toczy. Czas biegnie, każde pokolenie trochę narzeka na tą młodzież, Ale gdzie jest Twoje serce? Gdzie jest moje serce, kiedy uwielbiasz Pana Boga? Jak? Myślę, że tutaj nie ma co się spodziewać jakichś wielkich rewolucji w następnych latach. Bądźmy mądrzy. Bądźmy mądrzy. Nie dajmy się jakby sprowadzić na... Poproszę o pierwszy slajd, dobrze? Jest kilka słów w Starym Testamencie oznaczających uwielbienie. Po pierwsze jest to słowo jadach. Mamy, czytamy, jest chwalenie, dziękowanie, dziękczynienie, ciskać, rzucać, oddawanie Bogu czci w emocjach. Kiedy chcemy wznieść ręce, by chwalić Boga z całych sił. Ciało, dusza i duch są zaangażowane. To jest to takie, wiecie, najprzyjemniejsze. Coś się wydarzyło. Doznałem czegoś od Pana Boga. To wtedy tak najłatwiej. Przykład, namiary z Biblii to są góry. Szybciutko będę mówił. W pierwszej Mojżeszowej pierwszy raz pojawia się to słowo, kiedy Lea po urodzeniu syna podniosła ręce, aby oddać chwałę Bogu i nazwała dziecko Juda. Czyli z takiej radości, że już jest. Zobaczcie. Tak, to lubimy takie uwielbienie, tak? Drugie słowo to toda i to jest bardzo ciekawe słowo, to jest słowo dla Polaków, bardzo ważne, dla mnie również, bo oznacza ono uwielbienie bez względu na okoliczności, to znaczy absolutnie emocje zupełnie coś innego podpowiadają, wcale nie jest tak różowo, a jednak bez emocji, w akcie woli, zaczynam dziękować Panu Bogu. To podnoszenie rąk niech stanie się, wiecie, nie tylko zwyczajem zielonoświątkowców, ale to jest to, że to jest gest zaufania. Panie Boże, jestem Twój. I źle mi jest, ale jestem z Tobą i wiem, że przy Tobie jest mi dobrze. Wiem, że Ty jesteś w stanie mnie wyratować. Nawet jeśli nie widzę dzisiaj rozwiązania, a każdy ma sytuacje, które są nierozwiązane jeszcze, tak? Dziękować Mu za to, co mamy, czego jeszcze nie mamy, ale czego oczekujemy. To jest pewna praca, która wykonuje się. To jest właśnie psalm setny. Wyszykuj Pana cała ziemię, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. To jest właśnie to. Zaczynam w ten sposób do Pana Boga się zwracać. Trzecie słowo, halal, to jest najtrudniejsze słowo, dlatego, że to mówi o szczyceniu się Panem Bogiem. Szczyceniu się Bogiem, chlubieniu się, i teraz uwaga, to znaczy zachowywać się niemądrze, być w dzikim uniesieniu. Są te formy uwielbienia wyrażane w pełni radośnie. A ktoś krzyknie, a ktoś podskoczy. Oznacza też być krzykliwym, entuzjastycznym, zachować się hałaśliwie, szaleć. Od halal pochodzą słowa halleluja i tehila. To jest to najtrudniejsze dla nas, bo ten rodzaj uwielbienia spotyka się z największą ilością protestów i obiekcji. To jest w pewnym sensie naturalne, ale dajmy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ostatnio ten brat, który przyjechał ze Stanów, mówił, no jeżeli ktoś nagle poczuł, że Pan Bóg jest jego blisko, no to się chyba nie przyzwyczaił jeszcze, dodajmy, niech krzyknie, niech coś tam się z nim zadzieje. Dajmy mu prawo do tego. Niech to też ciebie nie wybija z tego trwania w uwielbieniu dla Pana Boga. Oczywiście są ludzie, którzy prowadzą nabożeństwo, jest pewien porządek i jakby na nadmierne tego typu emocjonalne sytuacje, które zawsze miały miejsce nawet przy przebudzeniu na Azusa Street, tak? To trzeba było te rzeczy, tam był taki problem, że nie było tych ludzi, którzy by to porządkowali i tam wszystko się, różne dziwne rzeczy też działy. Czwarte słowo to barak, to jest to, co mówiłem kiedyś o tych modlitwach. Bądź błogosławiony za to i za to. Boże, który, tak? Bo barak znaczy też nie tyle wyrażać ruchem, używać rąk, ale zginać kolana. To jest właśnie to pochylenie się przed Panem Bogiem. To jest właśnie to. Błogosław dusza moja Panu, tak? Psalm 103 jest to słowo tu użyte. Błogosław dusza moja Panu. Też słuchajcie, słyszałem taką interpretację, że powiedział, nie, to jest źle przetłumaczone. Bo błogosławić może tylko większy mniejszego. To ja nie mogę błogosławić Pana Boga. Naprawdę, takie zdanie usłyszałem. Aż zadzwoniłem do Jonasza Osiecińskiego. Mówię, słuchaj, sprawdź mi to, proszę Ciebie. I on sprawdził, mówię, może być błogosławić, czy nie może być? Mówi, może być. To może. Tak, ja staram się, wiecie, jak ktoś mi coś takiego rzuca, to staram się to wyjaśnić, tak? Bo może ja jestem w błędzie. Piąte słowo, szabach. zachwalać głośno w wyrazie adoracji, zwracać się z podniesionym głosem, wykrzykiwać z mocą, triumfować, okrzyki z podziwu i chwały, nie wstydząc się. I teraz ważne, krzyczeć tak głośno, żeby usłyszało kolejne pokolenie. Dlatego siostry i bracia w różnym wieku, niech dzieciaki słyszą, niech młodzież słyszy, bo ja częstokroć się dziwię, bo młodzież taka jest, wiecie, ekspresyjna na tych wszystkich wyjazdach i tak dalej, ale jakoś nie słyszę, żeby się modlili w niedzielę na głos. Jakoś nie słyszę, żeby głośno krzyczeli dla Pana Boga. Jakoś nie słyszę, kiedy muzyka jest jakby pod ich nutę, na ich nutę, żeby się... Nie narzekam teraz na młodzież, ale mówię o pewnych faktach, tak? Żebyśmy... No to może właśnie w ten sposób. To może starsze pokolenie, żeby to młodsze usłyszało, że Panu Bogu warto ufać. To jest ta pieśń, którą śpiewamy, nie? Pokolenie, pokoleniu głosi dzieła Twoje. Też taką pieśń śpiewamy tutaj z psalmu, z Izajasza 12 rozdziału. Wykrzykuj, śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. Śpiewamy o tym, wielki jest, wielki święty Izraela, nie? To jest właśnie na podstawie tego fragmentu. Jak tam jest napisane, że zaśpiewałem z całych sił, to wiecie, co robimy, nie? To jak przestajemy śpiewać? No, jak z całych sił, jak masz siły, no to tyle, ile masz. Tak czy nie? No, bądźmy uczciwi. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości Twojego oblicza, Panie. To jest psalm 89. Też jest to słowo szabach. Bardzo ciekawe słowo dla instrumentalistów. Jest tutaj Jonek, jest Ania. Zamar, szóste. Dotykać palcami strun instrumentu. Pociągać za struny w ramach świętowania. Wyśpiewać chwałę na swoim instrumencie. Uwaga, nie wygrać. Wyśpiewać chwałę na swoim instrumencie. Jak odbieracie część instrumentalną utworu? Wytrawni muzycy są w stanie interpretować dźwiękami przez ich palce. Coś się dzieje. Dzisiaj pod koniec jednej z pieśni Ania zaczęła grać, zmieniła, znaczy w tej tonacji, którą chyba tej ostatniej pieśni przed kolektą, zaczęła grać inną melodię. I to poruszyło mnie na tyle, że mówię, no nie, tyle się modlę przy mikrofonie, jeszcze nie będę się modlił z miejsca. Ale nie byłem w stanie tego utrzymać w sobie, tego zaufania, że chcę ufać Panu Bogu, chcę oddać się w Jego ręce. Wiecie, jak dzieciaki, skoczyć po prostu, wiedząc, że On mnie złapie. Bo w takiej sytuacji jesteśmy teraz. Ania dowiedziała się wczoraj, że do grudnia może będzie miała pracę, a mi się stypendium kończy we wrześniu. Więc jesteśmy w takiej sytuacji, ale się nie boimy, wiecie, bo mamy Pana Boga, który o nas dba. Wytrawni muzycy się nie zastanawiają, co tam zagrać. Ja nie mówię o sobie, ja nie mam tego. Adam Kosewski, Kasia Gacek, która, pamiętacie, kiedyś na skrzypcach zagrała, czy na flecie wtedy zagrała Golgotę, pamiętacie? Jak ona zaczyna grać, ja czasami biorę na koncerty ze sobą, bo wiem, że zostawiam tylko jej przestrzeń. Ona zaczyna opowiadać na instrumencie. Coś się dzieje takiego, kiedy Duch Święty przychodzi na muzyków, którzy już się nie zastanawiają, co zagrają. Po prostu są tak wprawieni, że potrafią coś wygrać. Dajmy czas. Dajmy czas zagrać czasami tą część instrumentalną. Tak, bo to się śpiewa na instrumencie. Zamar. Ładne słowo. To było właśnie to, co Dawid potrafił, tak czy nie? Jak go przewodzili do Saula. Brał i zły duch odchodził. Jest coś takiego? Masz taką kasetę, masz taką płytę w domu, że jak ci po prostu już nic nie pomaga, to włączasz i dobrze mieć taką płytę. Jeśli ktoś potrzebuje, to ja służę radą. Mogę powiedzieć, co na mnie działa, co na mnie wpływa. To wcale nie musi się wszystkim podobać, ale może w Twoim przypadku będzie to narzędzie Ducha Świętego dla Ciebie. Wielokrotnie w swoim życiu miałem takie sytuacje, że to właśnie przez piosenkę, przez pieśń coś po prostu następował przełom w moim życiu. W takim, wiecie, fizycznym, takim wymiarze życiowym po prostu. Coś się zaczęło od środka zmieniać w mojej duszy i przechodziło to na zewnątrz, na moje działania. Warto o tym myśleć. I ostatnie słowo, Tehila. Wysławianie albo hymn uwielbienia jest to najczęściej używane w Starym Testamencie uwielbienia. To jest wyśpiewać halal Bogu. Uwaga! To jest też śpiewać nową pieśń. Czasami prowadzący uwielbienie, jak jesteście na konferencjach, mówią, no to zaśpiewajmy nową pieśń. A, no tę nową pieśń, no to macie słowa? Nie, to jest w tym znaczeniu nową pieśń, jeszcze nie znamy jaką. Ktoś czasami mówi, zaśpiewać swoją pieśń dla Pana Boga. Ja wiem, no ale co mam zaśpiewać, tak? Zanudź. Nie wiem, coś powiedz Panu Bogu, no tak nie potrafisz, nie wiesz co, mów do Niego. To jest tylko Twoja pieśń. Tylko Twoja. To nie jest pieśń, którą zbór będzie śpiewał. Tylko Ty ją potrafisz zaśpiewać. To jest pieśń wydobyta z Twojego wnętrza, zaśpiewana z zachwytem dla Pana Boga. To jest przeżywanie Bożej obecności. Bo gdy uwielbiamy Tehila w ten sposób, śpiewając nową pieśń, Pan Bóg przychodzi i wypełnia świątynię. To się nie dzieje zawsze. My lubimy ten fragment. Przebywasz w chwałach Izraela, tak? Psalm 22. To nie jest tak, że jak my będziemy, to Pan Bóg zawsze przyjdzie i będziemy wszyscy tak samo to odczuwać. Ale są szczególne momenty. Mam nadzieję, że potraficie je rozpoznać. Czasami trzeba dać sobie trochę czasu. Ja generalnie wolę się wyciszyć wtedy. Ja wolę, żeby coś tam poplinkało na... Ktoś zaczął grać na jakimś instrumencie. Niech troszkę pobrzmi to. Ja poszukam tego w sobie, wiecie? I ty zaśpiewasz. I nagle zmienia się atmosfera w pomieszczeniu. Bo chwała Pana schodzi. Szukajmy takich chwil. To nie jest zmarnowany czas. To jest ten rodzaj, kiedy Paweł śpiewał, kiedy był zakuty w kajdany, śpiewał Panu Bogu. Pochylmy głowy. Panie, chcemy Ciebie uwielbiać zawsze i wszędzie, Panie, w każdej okoliczności. Mamy wielki wachlarz możliwości, czytając, znając te słowa, Panie. Czasami emocje są podłączone, często nie są, Panie. Ale zawsze oczekujemy, Panie, na to, że spotkasz się z nami w uwielbieniu dla Ciebie, Panie. Jakąkolwiek formę, Panie Boże, to przybiera, Panie. Ważne, żeby nam to nie przeszkadzało, nie wybijało Kościoła, Panie. Daj nam mądrość zachować w zborze w Bielsku, żebyśmy potrafili pielęgnować tą piękną tradycję uwielbienia Ciebie. Żebyśmy kształtowali w sobie tą wrażliwość, żebyśmy dawali sobie czas na oddawanie Tobie chwały. Żebyśmy miłowali siebie, żebyśmy pozwalali, żeby Twój Duch, Panie, działał przez muzyków, przez nas, Panie, przez każdego, Panie. Bo to jest Twój Kościół, Panie, nie jakiejś jednej opcji, jednej formy. To Tobie się należy chwała, zawsze i wszędzie. Bądź błogosławiony, Panie. Amen.